Znaczy obie strony wykonują kontrataki, atakują, ten front przesuwa się co kilkaset metrów, co dobę, także to jest takie przeginanie czy wyginanie frontu, jak to wojskowi nazywają często.
My mamy twarde, przekażmy im twarde, uwolnimy sobie miejsce na K2, Abramsy, etc., etc.
Ale nikt nie mówi o głównym zgrupowaniu uderzeniowym armii rosyjskiej, które się formuje w rejonie Kursk, Woronesz i Bryańsk. Tam jest około w tej chwili między 120 a 130 tysięcy żołnierzy na rozległym obszarze.
To nienawiść do Rosjan może zgubić Ukraińców.
Dodam, że pan Grakaszewski to jest należy do Bogu wojny, a sprawą Bogów jest czynić cuda.
Tak. Nie znam żadnego dealera, ale to już musi być naprawdę dealer towarem, którego jeszcze ten świat nie widział i nie testował.
Panie generale, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu Furia, to właśnie pan zdradził zakończenie.
Sorry.
Na kogo może Kreml jeszcze liczyć? Tylko na siebie. A z okopów na Ukrainie Ukraińcy ich długo nie wypuszczą.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, kolejna debata, debata generałów na temat sytuacji na froncie na Ukrainie i tego, co się może wydarzyć. Ale zanim zaczniemy, to kciuki dla przyjaciół historii realnej. Pierwszy, Fundacja Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Niedługo kolejny transport, kochani. Drugi kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej suplementów diety. Pozdrawiamy Was, przyjaciele. I uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Najważniejszy kciuk oczywiście tradycyjnie dla widzów historii realnej. Dzięki, że oglądacie i wspieracie nasz kanał na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Red is Bad i książki, moje książki i nie tylko, z autografem. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do debaty. A więc, drodzy Państwo, zaczynamy debatę generałów. Dzisiaj moimi gośćmi i Państwa gośćmi również są generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Czołem, panie generale.
Witam pana, witam państwa, czołem.
I nasz drugi gość, generał Jarosław Kraszewski, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii. Czołem, panie generale.
Witam pana redaktora, haubicą. Liczyłem na to, że pan generał Skrzypczak powie czołgiem, więc ja się tutaj wyłamę trochę haubicą. Witam Państwa.
Witamy Boga wojny.
Bardzo miło mi gościć obu znakomitych generałów dzisiaj i ekspertów w naszym studiu. Jest to debata, którą poświęcimy sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim, przewidywaniom na rok 2023. Czego możemy się spodziewać na poszczególnych odcinkach frontu, jeżeli chodzi o również plany obu stron? I myślę, że to się będzie bardzo, bardzo interesująca rozmowa. Panowie, ja proponuję zacząć od sprawy absolutnie podstawowej. Zanim przejdziemy do szczegółów i zaczniemy rozbierać na czynniki pierwsze poszczególne elementy tej układanki, cele. To znaczy, jakie są cele obu stron? Zacznijmy może od strony rosyjskiej, bo zakładam, że teraz, kiedy rozmawiamy, w styczniu 2023 roku, cele Putina i armii rosyjskiej są zupełnie inne niż były 24 lutego 2020 roku, kiedy ta kampania się rozpoczęła. Generał Waldemar Skrzypczak.
Znaczy, po klęskach wiosną i latem ubiegłego roku Putin zredefiniował cele strategiczne. Jego celem strategicznym w tej chwili jest oderwanie wschodniej części Ukrainy łącznie z Donbasem od Ukrainy. To jest jego cel strategiczny. On w tej chwili zmienił swoją strategię z tej strategii, która polegała na opanowaniu Ukrainy i przyjęcie Kijowa i rządzenie przez swojego namiestnika Ukrainą. Zredefiniował te cele i teraz stara się o to, co powiedziałem, czyli oderwać wschodnią Ukrainę od Ukrainy. I te działania, które w tej chwili prowadzi, zmierzają do tego, żeby ten plan zrealizować i w zasadzie na dobrą sprawę w tej chwili ku temu zmierzają wszystkie przygotowania i wydaje się, że to się w tej chwili już wydarzyło, łącznie z Gerasimowem, zmianą jako dowódcy strategicznym w tej chwili zmierza ku temu, żeby ten cel mógł, znaczy chciał realizować.
Jak Państwo widzą, mamy dodatkowego uczestnika naszej rozmowy. Już zabieram kota. W takim razie oddaję głos generałowi Kraszewskiemu. Mówi się o tym, że o ile w 2022 roku, z perspektywy Rosjan oczywiście, to była operacja specjalna, to teraz już przystąpią w 2023 roku do takiej wojny na serio. Czy rzeczywiście spodziewa się Pan jakiejś jakościowej zmiany w rosyjskiej taktyce i w działaniach wojennych?
Nie, no na pewno trzeba się spodziewać jakościowej zmiany, tylko zmiany na gorsze, a nie na lepsze. Ja bym tutaj wyraził troszeczkę inny pogląd od mojego przedmówcy. Moim zdaniem Federacja Rosyjska w tej chwili gra na zwłokę i za wszelką cenę chce zyskać czas. Czas, który jest niezbędny na to, żeby wyprodukować maksymalną ilość sprzętu, na tyle ile przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej jest w stanie tego wyprodukować, bo w tym czasie od 24 lutego zeszłego roku do dzisiaj Rosjanie natracili mnóstwo sprzętu i to sprzętu, no nazwijmy to nowego, który propaganda kremlowska reklamowała jako najnowszy, najlepszy i pozwalający żołnierzom rosyjskim na szybkie zrealizowanie tych celów, które zakładano na 24 lutego zeszłego roku. Więc należy się spodziewać, że teraz pójdą masą, kolejne masy żołnierzy rosyjskich mobilizowanych w taki czy inny sposób, przygotowanych. Raczej nie należy tu się spodziewać, że to będzie jakieś wielkie przygotowanie tych żołnierzy do tego, żeby weszli do działań bojowych w styczności typowej walki, która charakteryzuje klasyczny konflikt zbrojny. Poprzez to będą zmuszali Ukraińców do tego, żeby zużywali maksymalnie dużą ilość amunicji. Przy okazji te ciągłe ataki, które mamy, z którymi mamy do czynienia, czyli z wykorzystaniem tutaj dronów i z wykorzystaniem systemów rakietowych, będą przyczyniały się, no, w opinii Federacji Rosyjskiej, do załamania woli Ukraińców, czyli dalsze niszczenie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej, która w tej chwili ma znaczenie pod względem zasilania energetycznego i zasilania cieplnego, bo jesteśmy w porze zimowej. Przechodząc do drugiej strony, Ukraińcy powinni to wykorzystać, w mojej opinii, dokonać przegrupowania wojsk, złożyć składną operację i bez marnowania czasu uderzyć, bo czas niestety działa na niekorzyść Ukraińców. To jest moja opinia.
No właśnie, panowie, tutaj zawsze na wojnie jest albo manewr, albo wojna pozycyjna na wyczerpanie. Od kilku co najmniej tygodni obserwujemy raczej ataki nękające. Front się ustabilizował, żadnych dużych przesunięć od czasu utraty chersońskiego przez Rosjan tego przyczółku nie widzimy. Pan generał Waldemar Skrzypczak, czy spodziewa się pan, panie generale, jakiejś brawurowej ofensywy rosyjskiej, albo może, tak jak mówi generał Kraszewski, ukraińskiej w najbliższych, no właśnie kiedy, tygodniach, miesiącach?
Przede wszystkim w tej chwili sytuacja na froncie, tak jak pan wspomniał, poza może Soledarem, Bachmutem, Kremienną, jest ustabilizowana, ale to trwa tak zwane przegryzanie lub przeginanie frontu. Znaczy obie strony wykonują kontrataki, atakują, ten front przesuwa się co kilkaset metrów co dobę, także to jest takie przeginanie czy wyginanie frontu, jak to wojskowi nazywają często. Teraz to jest, jeżeli chodzi o sytuację operacyjną, jeżeli chodzi o sytuację strategiczną, proszę zwrócić uwagę, co się w tej chwili dzieje po stronie rosyjskiej. Rosjanie od października odtwarzają odwody i to odtwarzają odwody z dużą intensywnością. Ta mobilizacja trwa cały czas, ona już nie ma takiego chaotycznego wymiaru, jak miała wcześniej. W tej chwili oni to robią metodycznie. Widać wyraźnie, że Gerasimow w wyniku tego, że Szojgu został odsunięty od kierowania z sprawczego armią. Gerasimow to prawdopodobnie już teraz kieruje swoim sztabem i te procesy mają charakter zorganizowany. Administracja rosyjska chodzi coraz lepiej i przez to ta mobilizacja jest skuteczniejsza. Wojsko się szkoli od października na poligonach. W tej chwili wszyscy kumulują uwagę na Białorusi. Tam jest około 20 tysięcy żołnierzy, którzy szkolą się w oparciu o bazę logistyczną, bazę szkoleniową armii białoruskiej. W zasadzie pozbawili armię białoruską części sprzętu dla armii rosyjskiej. I wszystkie media, wszyscy eksperci mówią o tym, jakie to wielkie zagrożenie jest Białorusi. Ale nikt nie mówi o głównym zgrupowaniu uderzeniowym armii rosyjskiej, które się formuje w rejonie Kursk, Woronesz i Bryańsk. Tam jest około w tej chwili między 120 a 130 tysięcy żołnierzy na rozległym obszarze. I to są odtwarzane zdolności pierwszej armii pancernej gwardii i prawdopodobnie szóstej armii. I te jednostki się formują w tej chwili od października. Oni zorganizowali między 120 a 130 batalionów grup bojowych, takich ekwiwalenty. I teraz co się dziać może? Moim zdaniem Rosjanie przygotowują się do ofensywy i nie uderzą ani wzdłuż granicy Polski, jak niektórzy chcą, potwierdzą, że uda się im odciąć dostawy z Polski. Ale przypomnę, że to nie tylko Ukraina ma nie tylko granicę z Polską, ale ma z Słowacją, z Węgrami, z Rumunią, z Mołdawią. Korytarzy jest kilka. Zaopatrywania kumulujemy uwagę na naszym korytarzu, ale to nie jest jeden korytarz. Drugi, Kijów. Po co atakować Kijów, skoro na stolcu w Kijowie nie uda się obsadzić żadnego namiestnika z Moskwy i kierować narodem, który nienawidzi Moskwę i Rosjan. Więc to jest operacja bez sensu. Zatem moim zdaniem Rosjanie przygotowują się do operacji od północy i Ukraińcy o tym wiedzą. Ukraińcy na dzisiaj nie mają potencjału do wykonania zwrotu zaczepnego, czego przykładem jest to, że jednak te kontrataki, które mają miejsce ukraińskie w rejonie Bachmuty, Sołedaru, one są takie, bym powiedział, trochę anemiczne. One nie świadczą o tym, że mają zdolności do wyparcia Rosjan, choć przecież to jest Donbas. Dla Rosjan zajęcie Donbasu to jest tak samo, jakbyśmy zgodzili się na utratę Śląska. Więc Ukraińcy bicie pewnie chcą, tylko nie mają jeszcze do końca, nie mają moim zdaniem potencjału takiego, który pozwala wymieść Rosjan z Donbasu. Stąd Rosjanie mają tam jakieś określone, ograniczone powodzenie. Natomiast ich główna uwaga kumuluje się na przygotowanie tego zgrupowania, które moim zdaniem uderzy od północy, na połączenie z tym uderzeniem, które idzie od wschodu na Donbas. To uderzenie od północy będzie wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Worskla. Taka historyczna rzeka z XIV wieku, tam Witold książę dostał baty od ordy mongolskiej. Aż do ujścia rzeki, do tej rzeki, do Dniepru, to jest mniej więcej kierunek Połtawa-Dnipro, jak to mówią Ukraińcy, nie Dniepropetrowska, a Dnipro. I to połączy te dwa uderzenia od wschodu i od północy i to w zasadzie przesądzi o tej, o zabraniu Ukrainie tej części. Teraz wydaje mi się z poziomu strategicznego, ja to tak oceniam, to jest moja ocena, że Ukraińcy mają świadomość tego uderzenia, tych sił, które Rosjanie zgromadzili. Rosjanie cały czas te siły powiększają. Oni chcą uzyskać przewagę nie taką, jak mieli 24 dwukrotną. Oni chcą uzyskać mieć przewagę 5-6-krotną na wybranych kierunkach. I wydaje mi się, że Rosjanie są już do tej operacji gotowi. O czym świadczy to, że Gerasimow ze swoim sztabem przegrupowują się w rejony odpowiedzialności tej operacyjnej, czyli tam, gdzie skąd będzie dowodził. To znaczy, że oni już mają plany tej operacji zamknięte i domykają tę operację. Kiedy uderzą? Wtedy, kiedy pogoda na to pozwoli. Niektórzy twierdzą, że Gerasimow zamienił Surowkina. Nie, on nie zamienił Surowkina. Surowkin okazał się bardzo zgrabnym dowódcą, wyprowadził w sposób skryty wojska z przyczółka chersońskiego, potem to ogłosił światu już po fakcie, czyli ukrył to, zrobił taki myk, który zaskoczył wszystkich. Surowkin dowodził na kierunku wschodnim. A ta operacja to ma miejsce i na kierunku północnym, i na kierunku białoruskim, więc Surowkin był tylko jednym z dowódców operacyjnych, a nie był tym, który był głównodowodzącym. Głównodowodzącym decyzją Putina został Gerasimow. Rosjanie uderzą, Ukraińcy moim zdaniem, podsumowując, Ukraińcy mają świadomość tego, że Rosjanie osiągają gotowość i Ukraińcy czekają na to, co zrobią Rosjanie, bo łatwiej załamać natarcie Rosjan, rozbić ich zgrupowanie, a potem kontrofensywę przeprowadzić, niż samemu uderzać wtedy, kiedy oni mają tak silne siły, które by na pewno uniemożliwiły operację armii ukraińskiej.
No tak, to brzmi bardzo groźnie i w takim razie mam dwa pytania do generała Kraszewskiego. Po pierwsze, gdyby pan miał wskazać na ten punkt przełamania, to miejsce wzdłuż tego naprawdę olbrzymiego frontu ciągnącego się na olbrzymiej długości.
1200 kilometrów.
1200 kilometrów, tak. Czy to będzie, no właśnie, Białoruś, czy to będzie ten północny odcinek, powiedzmy Charków, czy też może jednak Donbasa, może jeszcze inaczej południe, czyli Zaporoże, Cherson, Krym, te okolice, to jest pierwsza sprawa. Jakby pan widział, w którym miejscu dojdzie do jakiejś rozstrzygającej bitwy w roku 2023. No ale druga sprawa, to odwróćmy panowie to, czy Ukraińcy mają siłę według pana generała Kraszewskiego, żeby w ogóle takie uderzenie odeprzeć?
No, zacznijmy od tego, że to, co powiedział pan generał Skrzypczak, ja bym do końca nie bagatelizował kierunku północno-zachodniego, czyli Białorusi, ponieważ jeżeli Rosjanie chcą uzyskać powodzenie w tej ofensywie, która, czy ona będzie rozstrzygająca, tego to ja nie wiem. Na pewno, jeżeli by uzyskali efekt zaskoczenia, czyli wyprzedziliby to, co Ukraińcy wiedzą o możliwym terminie rozpoczęcia takich działań ofensywnych, to na pewno uzyskaliby efekt zaskoczenia i to prowadziłoby do sukcesu tej operacji, a takie przykłady z historii znamy. Nie na darmo zresztą pan generał Skrzypczak wymienił Kursk, bo na łuku kurskim to poprzez właśnie zaskoczenie uzyskano zwycięstwo i efekt totalnej dezorganizacji działań strony niemieckiej. Ja uważam, że kierunek białoruski musi być uruchomiony jako kierunek pomocniczy. Nie wiem, czy on będzie kierunkiem mylącym. Będzie kierunkiem na pewno pomocniczym, bo ten kierunek musi związać część sił ukraińskich. Oczywiście Ukraińcy przygotowują się do tego, ale tak, ja się zgadzam absolutnie, że biorąc pod uwagę potencjał osobowy, Ukraina nie uzyska tak dużej przewagi, żeby bawić się w jakieś inne rozwiązania. W tej chwili, kiedy teraz jest czas na to, że Ukraińcy mają przygotowane i mają dość dużo sił przygotowanych, mają przygotowane pod względem operacyjnym i inżynieryjnym i fortyfikacyjnym teren. Jest to czas na to, żeby wykonać uderzenia, które doprowadzą do dezorganizacji planów rosyjskich. Jeżeli tego nie przeprowadzą, no to muszą intensyfikować rozbudowę fortyfikacyjną tego rejonu obrony, gdzie oni przewidują wykonanie tego uderzenia. I teraz odpowiadając na pytanie, południe to z południa nie, no bo tam nie ma takich sił, żeby uderzać z południa. Tu generał Skrzypczak jasno i transparentnie przedstawił, dlaczego zrobiono pewne manewry wyjścia z Chersonia i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się powtarzać. Dla mnie to będzie ten kierunek tutaj charkowski, bo dla Federacji Rosyjskiej w tej chwili głównym celem i głównym powodem dla odtrąbienia sukcesu, może i nawet na tym etapie zaproponowania pewnych, rozpoczęcia pewnych rozmów pokojowych, będzie totalne panowanie w Donbasie. Te siły, które to zgrupowanie, które tam jest tworzone w tej chwili w sile tych około 100 batalionowych grup bojowych, no to jest to zgrupowanie, które pozwoli na właśnie totalne panowanie w rejonie Donbasu. Bo to, że teren jest zajęty, nie znaczy, że jest opanowany i kontrolowany w pełni przez przeciwnika, bo wiemy wszyscy o tym, że do tego, żeby tak powiedzieć, tak autorytatywnie stwierdzić, potrzeba mnóstwo wojska. Bez względu na to, że lokalna ludność sprzyja bądź nie sprzyja, potrzeba mnóstwo wojska, żeby ten teren powiedzieć, mam go opanowanego, w pełni go kontroluję. Więc biorąc pod uwagę współpracę ukraińsko-zachodnią tutaj w aspekcie wywiadowczo-rozpoznawczym, Ukraińcy wiedzą, teraz będzie ciężko Rosjanom doprowadzić do wprowadzenia Ukraińców w błąd co do właśnie tego kierunku tych działań zaczepnych czy działań ofensywnych. I teraz jest tylko kwestia tego, jak szybko Ukraińcy dostaną niezbędny sprzęt i przede wszystkim, ja podkreślam z całą stanowczością, rakiety i amunicję do tego, żeby dalej walczyć skutecznie i doprowadzać do tego, że zanim, a właściwie już w momencie wyprowadzania kolumn z rejonów zasirodkowania, w których te pododdziały pierwszej armii znajdują się, już razić ogniowo te kolumny. Ukraińcy moim zdaniem nie mogą czekać na moment, kiedy Rosjanie już się porozwijają w ugrupowanie przedbojowe, bo to będzie po prostu za późno.
Ja nawiążę do tego, co powiedział generał Kraszewski, bardzo ważną rzecz podniósł. Otóż chodzi o to, żeby Ukraińcy dążyli do zerwania operacji tej ofensywy armii rosyjskiej. I dobrze by było, żeby Ukraińcy mieli te możliwości wykonywania uderzeń głębokich, takich sięgających poza zasięg 100 kilometrów. Znaczy, co to jest zerwanie operacji? To jest niszczenie zgrupowań uderzeniowych armii rosyjskiej w rejonach zasiadkowania, niszczenie ich zapasów, paliwa i amunicji. Na taką ofensywę trzeba zgromadzić kilkaset tysięcy ton amunicji. I uważam, że Ukraińcy powinni wykonywać te uderzenia głębokie zarówno rakietami, jak pan generał Kraski wspomniał, jak i ruchem oporu, czy grupami dywersyjno-sabotażowymi, które działają w ugrupowaniu armii rosyjskiej, żeby zerwać to uderzenie, żeby część ich sił nie wyszła na rubieże ataku na froncie ukraińskim, żeby te działania były zdezorganizowane, żeby ta ofensywa nie była skoordynowana co do miejsca i czasu jednoczesnego uderzenia. I wydaje się, że tutaj Ukraińcy powinni dążyć do zerwania tej operacji, o czym wspomniał pan generał Kraszewski. Jeszcze jest jedna rzecz. Proszę zauważyć, że bardzo dużo się mówi w mediach i u ekspertów o tym, co się dzieje na Białorusi, a nic się nie mówi, co się dzieje z wojskami w rejonie Woronerza, Kurska i Briańska. Moim zdaniem jest to maskowanie operacyjne, które prowadzą bardzo skutecznie Rosjanie, którzy mówią o tych siłach, które manewrują cały czas na Białorusi, a nie mówią o tych siłach głównych, które przygotowują się do tej operacji zaczepnej. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pomoc Zachodu była natychmiastowa, bo ta kroplówka, która jest z Zachodu, to jest nie tylko właśnie kroplówką, która absolutnie nie poprawia zdolności ofensywnych armii ukraińskiej.
Panie generale, pytam, jeszcze dopytuję pana generała Skrzypczaka, ale wierzy pan w ogóle, bo to jest trochę taka sytuacja obecnie, kto uderzy pierwszy? Czy teraz, obecnie, uważa pan, że naprawdę Ukraińcy mają taki potencjał, żeby te rosyjskie plany pokrzyżować i żeby sami rozpoczęli jakieś działania ofensywne, żeby uprzedzili Rosjan i zaatakowali?
Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy nie zrobią żadnego uderzenia wyprzedzającego czy kontruderzenia, które by wyprzedziło ofensywę rosyjską, dlatego że Ukraińcy mają zbyt mały potencjał, żeby móc pokonać te siły, które Rosjanie w tej chwili mają zgromadzone przy granicy z Ukrainą. Natomiast zrywać operacje uważam powinni, bo to nie wymaga wielkiego nakładu sił i środków, to wymaga dużej ilości rakiet, które mają zasięg powyżej 100 kilometrów i dobrze zorganizowane grupy dywersyjno-sabotażowe. Natomiast ja na miejscu Ukraińców bym poczekał z ofensywą rosyjską, przyjął tę ofensywę, załamał tę ofensywę, rozbił wojska rosyjskie, jak to miało miejsce na początku tej wojny, a potem przeszedł do kontrofensywy, bo trzeba rozpoznać wszystko to, co Rosjanie zamierzają i to by Ukraińcom pozwoliło, moim zdaniem, zatrzymać ofensywę rosyjską, a w konsekwencji później przeprowadzić kontrofensywę i odbić, czyli wyzwolić utracone terytorium Ukrainy.
Drodzy Państwo, magia YouTube'a, bo widzę, że jak to się stało, że w ułamek sekundy generał Kraszewski zmienił swoją garderobę.
Magia mediów społecznościowych, tego fajnego portalu. Podczas pierwszej części przyjechałem, właściwie wszedłem w program, w audycję, prosto z samochodu, nie mając nawet minuty na przebranie się. Skorzystałem z okazji, bach, jestem. A w wojsku człowiek bardzo często się przebierał, więc w tej materii jesteśmy dość dobrzy.
Dodam, że pan Kraszewski to jest należy do Bogu wojny, a sprawą Bogów jest czynić cuda.
Tak.
Dobrze. Panowie, a propos cudów. Mówiliście panowie o możliwości rosyjskiej ofensywy. Zaraz porozmawiamy o drugiej stronie medalu, ale wskazuje się na to, że Rosjanie ze względu na swoją mobilizację odtworzyli ludzkie straty, które ponieśli w ostatnich 11 już miesiącach tej kampanii. Natomiast co ze sprzętem? No bo codziennie, ja wiem, że to jest trochę przesadzone, ale codziennie obserwujemy te komunikaty strony ukraińskiej, nie wiem, 3000 rozbitych czołgów, tyle i tyle pojazdów. Wiem, że mają ludzi Rosjanie, bo zawsze mieli ludzi u nich mnogo, ale pytanie, czy mogli odtworzyć sprzęt, czy mają gąsienice i koła, żeby taką ofensywę przeprowadzić. Generał Kraszewski.
No to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj trudno cokolwiek prawdziwego powiedzieć, bo tak naprawdę to my po 24 lutym zeszłego roku przekonujemy się, że tak naprawdę mało wiemy o potencjale militarnym Federacji Rosyjskiej, bo przed 24 lutym Federacja Rosyjska była stawiana jako ta jedna z potęg, z którą należy się liczyć nie tylko i wyłącznie ze względu na potencjał nuklearny, ale ze względu właśnie na nowe rodzaje czołgów, nowe rodzaje samolotów, produkcję w najnowszych generacjach. No i nagle się okazuje, że tego na tym polu walki ukraińskim było niewiele albo pojedyncze egzemplarze i później mieliśmy do czynienia już tylko i wyłącznie ze sprzętem, który nomen omen bardzo dobrze znamy i tu w tym obszarze wojsk pancernych i zmechanizowanych, gdzie pan generał Skrzypczak jest ekspertem, i w obszarze wojsk rakietowych i artylerii, i w obszarze lotnictwa, i w obszarze walki radioelektronicznej, bo ta też była prowadzona. Ja kiedyś, panie Piotrze, rozmawialiśmy u pana, powiedziałem, że to lotnictwo rosyjskie gdzieś zamilkło, ono gdzieś zostało, używając nomenklatury wojskowej, uziemione i tak dużo jego nie ma w tej chwili. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że już im się sprawne maszyny pokończyły, czy to jest efekt raczej tego, o czym mówił pan generał Skrzypczak, że przygotowują się do zmasowanych działań ofensywnych i tym zgrupowaniem pierwszej armii zanim uderzą, bo teoria sztuki radzieckiej, później rosyjskiej przewidywała i dalej przewiduje długotrwałe przygotowanie ogniowe. I to przygotowanie ogniowe nie ma tutaj tylko i wyłącznie na myśli uderzenia wojsk rakietowych i artylerii, ale przede wszystkim lotnictwa i w tym też lotnictwa wojsk lądowych. Jak o śmigłowcach trochę słyszeliśmy, szczególnie tutaj w aspekcie prowadzonego ćwiczenia na terenie Białorusi, że te śmigłowce rosyjskie są tam przerzucane, tak w działaniach bojowych o tych śmigłowcach już za dużo nie słyszymy, a praktycznie w ostatnich dniach to ja nie słyszałem nic. Ja oceniam, że Federacja Rosyjska na pewno dysponuje dość pokaźnymi zasobami zgromadzonymi w magazynach jako ten zapas wojenny, bo przecież ci ludzie na czymś powinni działać. Jaki to jest sprzęt, biorąc pod uwagę niektóre obrazki, które były pokazywane i w telewizjach, i w portalach internetowych, będziemy mieli do czynienia, na szczęście, podkreślam, na szczęście, ze sprzętem starym. Dlatego ja oceniam, że jeżeli Zachód z metody kroplówki przeszedłby do natychmiastowej reanimacji i postawienia pacjenta na nogi, mam tu na myśli o zaopatrywaniu w nowoczesny sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych Ukrainy, to oprócz tego, że Ukraińcy już zyskali przewagę w tym kontekście zasięgów artylerii i wojsk rakietowych, to danie im nowoczesnych czołgów, danie im nowoczesnych transporterów pozwoli im na uzyskanie kolejnego aspektu przewagi, którym jest szybkość i prędkość. I to moim zdaniem, no nie zapominajmy też o sile ognia, bo te nowoczesne czołgi wyposażone są w zupełnie inne systemy kierowania ogniem niż czołgi postradzieckie i te rosyjskie, nazwijmy to tak, które operowały, operują i chyba operować będą na teatrze ukraińskim. Więc to daje Ukraińcom przewagę pod warunkiem, podkreślam po raz kolejny, że Ukraińcy będą masowo zaopatrywani w amunicję. Bo to, co pan generał Skrzypczak powiedział, że tam tysiące ton amunicji, nie tylko tej artyleryjsko-rakietowej będzie potrzebne, to będzie też potrzebne mnóstwo amunicji do broni pokładowej, uzbrojenia pokładowego, bojowych wozów piechoty, transporterów, czołgów i dla wyposażenia indywidualnego żołnierzy. Ja chyba 3-4 dni temu oglądałem film Furia o załodze czołgu amerykańskiego i to jest dobitny przykład, gdzie odcięcie od linii zaopatrywania spowodowało to, że tylko jeden człowiek ocalał zupełnie przypadkiem, na jego szczęście, z dzielnej załogi tego czołgu.
Panie generale, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu Furia, to właśnie pan zdradził zakończenie.
Sorry. Tego doświadczyli Rosjanie po 24, gdzie zastosowali koncepcję właśnie batalionowych grup bojowych na tak rozciągniętym odcinku frontu, gdzie te grupy absolutnie nie mogły być właściwie zaopatrywane logistycznie, przede wszystkim w paliwo, amunicję i żywność dla żołnierzy. I nie chciałbym, żeby to samo dotknęło Ukraińców, ale z zupełnie innego powodu, że po prostu tej amunicji nie będzie miał kto im dostarczyć.
Panowie, myślę, że o sprawy Ukrainy zaraz możemy porozmawiać w kolejnej rundzie, tylko proponuję jeszcze krótko komentarz generała Skrzypczaka do słów generała Kraszewskiego. Panie generale, jak pan to widzi? Czy Rosjanie odtworzyli na tyle swój potencjał, że będą mieli czym dokonać tej ofensywy, której pan się spodziewa? Czy mają czołgi, mają transportery opancerzone, mają ciężki sprzęt?
Znaczy, mają moim zdaniem kilka źródeł pozyskiwania sprzętu. Putin we wrześniu wydał ustawę, która nakazywała przejście gospodarki przemysłu zbrojeniowego głównie, ale nie tylko zbrojeniowego, przejście z czasu pokojowego na czas wojny. I w zasadzie od października ruszyła już jakby przestawienie się produkcji pokojowej na wojenną. We wszystkich obszarach, które zapatrują armię, począwszy od sprzętu wojskowego po logistykę, pewnym tego słowa znaczeniu. I Rosjanie część sprzętu produkują w zakładach zbrojeniowych, część sprzętu wyciągnęli z frontu, ewakuowali go, odtwarzają, remontują go, między innymi na Białorusi. Część sprzętu pancernego zabrali armii białoruskiej, około 200 czołgów zabrali armii białoruskiej, zmodernizowanych T-72. Dla mnie zagadką jest, skąd się pojawiają u nich takie ilości czołgów T-90 i to w wersji eksportowej. Niż im tak ile się nie robi tych czołgów w tej chwili, bo produkcja jest nastawiona na tą prostą wersję T-90, nie wersję eksportową. Więc moje pytanie, czy jakieś państwo za tanią ropę nie zwróciło Rosjan czołgów T-90 w wersji eksportowej w takiej liczbie, jakie się pojawiły w rejonie Kurska? Więc to są dla mnie zagadki. Moim zdaniem Rosjanie, sięgając zapasów, które mają, głębokich zapasów na Dalekim Wschodzie, odtwarzając zdolność bojową w oparciu o sprzęt zniszczony, uszkodzony, plus produkcja, plus być może odzyskiwanie sprzedanego kiedyś sprzętu, odtwarzając te zdolności, moim zdaniem odzyskali w dużym stopniu ten potencjał zdolnościowy, który jest im potrzebny do przeprowadzenia ofensywy pełnoskalowej.
Drodzy Państwo, jak widzicie Państwo, większość Polaków i sympatie są takie, że Polacy są po stronie Ukrainy. To powoduje, że często pewien propagandowy przekaz bierzemy za rzeczywistość, ale jak widać i bardzo panom dziękuję, sytuacja jest bardzo trudna i nie wcale tak optymistyczna. Panowie, proponuję teraz właśnie porozmawiać o Ukrainie. Może odwróćmy teraz, zacznę od generała Skrzypczaka. Rozmawialiśmy o Rosji, o jej potencjale, o jej celach wojennych. Powiedział pan, panie generale, na początku, że Rosja już zrezygnowała z tego celu, który miała rok temu, czyli zdobycie Kijowa i zajęcie całej Ukrainy, tylko teraz będzie chciała zająć tylko wschodnią Ukrainę. A teraz porozmawiajmy o celach wojennych drugiej strony. Znaczy, o co biją się obecnie, o co będą się bili w najbliższych miesiącach w roku 2023 roku Ukraińcy? No bo oficjalny przekaz znamy, prezydent Zełenski mówi, nie spoczniemy, dopóki nie wykopiemy ostatniego rosyjskiego żołnierza z naszego terytorium. No ale właśnie pytanie, co to znaczy? Jakie terytorium ma na myśli i jakie realne cele może osiągnąć Ukraina w roku 2023?
No właśnie, jakie realne cele, bo to, co jest w deklaracjach politycznych, to jest odzyskanie utraconego terytorium właśnie z Krymem. Jakie są realne możliwości tej osiągnięcia tego celu? Na pewno z perspektywy możliwości armii ukraińskiej i patrząc na to, jakim potencjałem dysponować będzie niebawem armia rosyjska, ten cel włącznie z Krymem będzie militarnie bardzo trudny do osiągnięcia. Uważam, że kluczową teraz kwestią jest to, żeby Ukraińcy oparli się tej ofensywie, którą Rosjanie przygotowują, żeby utrzymali swoje terytorium, bo generalnie chodzi o to, żeby nie dać się pobić armii rosyjskiej w polu, jak Rosjanie to zakładają, że im się to uda, odeprzeć natarcie armii rosyjskiej, załamać to natarcie, zniszczyć znaczną część potencjału rosyjskiego, jak to miało miejsce w pierwszej połowie tego roku, po czym przyjść do kontrofensywy. I teraz z jakimi celami? Na pewno nie uda się to armii ukraińskiej na szerokim froncie. Tylko na jednym, dwóch wybranych kierunkach, gdzie może mieć to miejsce skuteczne. Natomiast dla mnie, według mnie może, celem zasadniczym to jest przerwanie tego korytarza lądowego łączącego Rosję z Krymem. Sytuacja będzie zupełnie inna, jeżeli chodzi o położenie strategiczne Ukrainy, jeżeli by się udało wojskom ukraińskim na szerokim froncie dojść do Morza Azowskiego. Wtedy sytuacja byłaby zupełnie inna. I być może wtedy, jeżeli by się udało Ukraińcom pobić armię rosyjską, bo to zakładam jako główny cel, w konsekwencji tego celu dojście do Morza Azowskiego, Rosjanie być może poprzez stronę trzecią poprosiliby albo by chcieli rozpocząć rokowania, czyli przystąpić do zawieszenia broni. Podkreślam, to zawieszenie broni co nie znaczy zakończenia wojny, pokojem. Zawieszenie broni będzie to czasowe, tymczasowe rozwiązanie, które być może doprowadzi w końcu kiedyś do pokoju, kiedy się w tą awanturę wda Wielka Dwójka i się między sobą Wielka Dwójka, czyli Chiny i USA porozumieją, dojdą do kompromisu, który spowoduje to, że Putin ustąpi Ukrainie, bo Ukraina militarnie, moim zdaniem, odzyska część utraconego terytorium. Czy Krym? Krym militarnie na pewno w perspektywie tego roku nie odzyska. Politycznie jest to możliwe.
Dobrze, to panowie, no bo mówi się o jakby dwóch liniach, prawda? To znaczy jedna to jest to, co Rosjanie zajęli od 24 lutego 2022 roku, no a ta linia marzenie to jest oczywiście to, co zajęli w roku 2014, czyli Donieck, Ługańsk i właśnie Krym. I teraz pytanie do pana generała Kraszewskiego, jak pan widzi realne możliwości, co Ukraińcy mogliby ewentualnie odbić, jeżeli w ogóle coś? I ja, panowie, tak trochę zainspirowany tym, co powiedział pan generał Skrzypczak, to pokażę taką analogię, że rok 20, kiedy Polacy zaatakowali i ruszyli do wyprawy kijowskiej na kierunku kijowskim, to generał Tuchaczewski uderzył na kierunku białoruskim od północy i nasi się musieli błyskawicznie cofać. Czy pan generał Kraszewski widzi taką możliwość, że Rosjanie zaatakują z tej północy, a Ukraińcy zaatakują na południu i zrobią im taki psikus i właśnie uderzą na Mariupol, na stronę Morza Azowskiego?
Jest to bardzo realny scenariusz. Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby Ukraińcy z racji chociażby faktu, że posiadają potencjał mniejszy niż Rosjanie, więc siłą rzeczy muszą stosować fortele, muszą stosować wprowadzanie w błąd, muszą stosować mylenie, muszą doprowadzać do rozbijania zgrupowania przeciwnika po to, żeby później częściami go niszczyć. Inaczej nie dadzą sobie rady, bo po prostu masą Rosjanie wejdą i nawet nie posiadając zaawansowanej techniki wojskowej, mam tu na myśli Przede wszystkim czołgi i bojowe wozy piechoty, bo one będą robiły tą główną robotę. Będą w stanie zrealizować jakieś cele szczątkowe. Dojście do stanowiska, właściwie postawienie Gierasimowa na stanowisku człowieka, który ma tym wszystkim jako ten Joint Force Commander kierować, sterować w taki sposób, żeby coś z tego wyszło, a żeby coś z tego wyszło, to do dyspozycji są dwie drogi. Albo idziemy w kontynuację dalszego przeistaczania się Rosji, tej operacji specjalnej, z agresora w pozycji ofiary. No bo weźmy teraz pod uwagę scenariusz, gdzie Ukraińcy zaczynają faktycznie uderzać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Propaganda kremlowska z tego zrobi od razu. Bazując na doktrynie Gierasimowa, scenariusz, gdzie to właśnie ci naziści i tak dalej, te epitety wszystkie, które padają pod adresem Ukraińców, próbują oddziaływać tu na nas, a my chcemy wyzwolić bynajmniej te obszary, które zamieszkały są przez ludność wspierającą Federację Rosyjską. Mówiliśmy dużo o przemyśle rosyjskim, nie powiedzieliśmy jeszcze nic o przemyśle ukraińskim i ja uważam, że oprócz tej otoczki politycznej, gdzie prezydent Zełenski, on już wcześniej wydał dyrektywę, na podstawie której nakazał odzyskanie terytorium sprzed 2014 roku. Czyli jest to otworzenie pierwotnych granic Ukrainy, czyli z odzyskaniem Donbasu i z odzyskaniem Krymu. Czy absolutnie się zgadzam z tym, że Krym na pewno nie w tym roku. Jeżeli Donbas, to częściowo, bo to się nie uda, bo naprawdę potrzeba mnóstwa sił i środków do tego, żeby otworzyć Stany sprzed 2014 roku. Więc tutaj przywołanie przez pana 1920 roku, żebyśmy nie mylili, może być dobrym przywołaniem, bo to, co powiedziałem w pierwszej części, ja liczę na to, no, że Ukraińcy dokonają jakiegoś przegrupowania wojsk do tego, żeby wykonać uderzenie zaczepne, abstrahując od tych dwóch kontrofensyw, mam tu na myśli chersońską i charkowską. Muszą coś zrobić od południa, bo absolutnie tutaj trudno z tym dyskutować. To, co pan generał Skrzypczak powiedział, tą linię trzeba przeciąć i Ukraińcy muszą sobie zrobić dobrą podstawę do tego, żeby w późniejszych fazach działań zbrojnych przejść do wyzwalania Krymu. Natomiast odcięcie od zaopatrywania lądowego, no już postawi siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w dość nieszczęśliwym położeniu. Teraz kierunek tu białoruski, on dla mnie dalej jest jednym z takich, teraz jest to popularny game changer, i żeby nie wywołać zbytniej paniki wśród przyjętego przez Ukraińców ugrupowania. Oni już przyjęli i przygotowują się do tego od dawien dawna. Ja w zeszłym roku w listopadzie byłem, to już wtedy Ukraińcy byli przygotowani na to, żeby odeprzeć ewentualne uderzenie ze strony Białorusi. A tutaj musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że nie uderzą wojska białoruskie, bo Łukaszenka za wszelką cenę będzie unikał tego, bo wyjście wojsk białoruskich na terytorium Ukrainy to jest koniec rządów Łukaszenki, więc on będzie robił wszystko, żeby do tego nie doprowadzić. Liczę się z działaniem pod fałszywą flagą, czyli Rosja będzie chciała za wszelką cenę światu pokazać, że nie tylko Ukraina ma swoich sojuszników w postaci Zjednoczonego Zachodu, my też, czyli trzeba liczyć się z tym, że gros sił Federacji Rosyjskiej będzie występować w mundurach białoruskich, żeby właśnie pokazać, że Nie są sami, Białorusini poszli razem z nami. To uderzenie oczywiście ono tylko będzie po to, żeby Ukraińcom wprowadzić zamęt w tak zwanej ekonomii sił i koncentrowaniu głównego wysiłku. Bo wracając jeszcze do jednego wątku, który generał Skrzypczak poruszył, absolutnie uważam, że Ukraińcy odniosą sukces, jak skoncentrują się najlepiej na jednym głównym kierunku działania. Drugi może być pomocniczy i odniosą na pewno sukces, jeżeli poziom strat będzie minimum 3-1, a najlepiej 5-1. Czyli jeden Ukrainiec, 5 ruskich. Jeżeli zejdą poniżej, to niestety w mojej opinii Ukraina będzie na równi pochyłej do przegranej.
Panowie, to ja spróbuję trochę podsumować to, bo sytuacja Ukrainy i dylematy, jakie stoją przed kierownictwem wojskowym Ukrainy, są olbrzymie. Punkt pierwszy to jednak przewaga ludnościowa potencjału Rosji jest miażdżąca. Punkt drugi, jeżeli Ukraina nie odzyska Donbasu, to będzie krajem rolniczym, biednym i zacofanym, bo tam jest głównie przemysł. Z kolei, jeżeli nie przetnie korytarza...
Był przemysł, a tam są największe... zasoby naturalne Ukrainy, więc...
No, jeszcze surowce, rolniczym tak. Będzie mu być trudno, panie redaktorze, dlatego że pola, które są pod uprawy, są zasiane tysiącami min. Lata odminowania.
O, mój Boże. Tak, także Ukraina jest w sytuacji niezwykle, niezwykle, niezwykle trudnej. Dodajmy do tego, że jeszcze nad, jakby tego było mało, to wisi nad nią to cały czas zagrożenie białoruskie. Pan generał Kraszewski dużo mówił o kierunku białoruskim, pan generał Skrzypczak mało, więc ja tylko dopytam jedną rzecz pana generała Skrzypczaka. Panie generale, ostatnio Jarosław Wolski w rozmowie w Historii Realnej powiedział, że Białorusini mogą zrobić inny numer, zrobić częściową mobilizację, ustawić się na granicy, ale nie zaatakować, ale to już wystarczy, żeby Ukraińcy musieli tam trzymać duże siły i żeby te siły były odciągnięte od innych teatrów działań. Może to wystarczy? Czy to myśli pan, że to jest realistyczne?
To już się zdarzyło dawno. Ukraińcy, Białorusini, przynajmniej już trzykrotnie byli przy granicy z Ukrainą. Ukraińcy tam rozbudowują, w zasadzie od maja rozbudowali fortyfikacje na Wołyniu i na Polesiu. Te pozycje są fortyfikowane, z tego co ja pamiętam, tam są 3 albo 4 pozycje obronne już, plus pozycje ryglowe, mają te obszary zaminowane, kierunki i przejścia ewentualne, którymi by szli Białorusini lub Rosjanie, są tak zaminowane, że tam w zasadzie mysz się ciężka nie przemknie, a co mówić o czołgu. Więc ja nie wiem, co pan Wolski miał na myśli, natomiast chcę powiedzieć, że już trzykrotnie te wojska manewrowały wzdłuż granicy. Ukraińcy są na to przygotowani. Być może, jeżeli, tak jak sugeruje pan generał Kraszewski, mogą chcieć stamtąd uderzyć, to rzeczywiście zmusi to do Ukraińców przesunięcia części sił na ten kierunek, ale póki co te siły, które Ukraińcy tam mają i poziom rozbudowy fortyfikacyjnej tych rubieży, absolutnie mnie przekonuje mnie, że nie uderzą, bo uważam, że na tych pozycjach, które tam Ukraińcy mają i mają je obsadzone, połamaliby sobie zęby wszyscy ci, którzy w tej chwili stacjonują na Białorusi.
Dobrze, panowie, to ja proponuję podsumować już tę część dyskusji poświęconą tym kierunkom operacyjnym. Jeżeli chodzi o Rosjan, to wiemy mniej więcej, gdzie by mogli uderzyć, żeby osiągnąć najlepszy efekt. A gdyby panowie teraz, wyobraźmy sobie, że jesteście panowie generałami ukraińskimi, jesteśmy teraz w sztabie Sił Zbrojnych Ukrainy, no i wiadomo, że wszystkiego nie da się osiągnąć, ale trzeba jakieś priorytety wskazać. No to co panowie, Donbas czy ten korytarz, czy przecięcie korytarza między Rosją a Krymem? Generał Kraszewski, gdzie by pan się skoncentrował?
Jak powiedziałem wcześniej, jeden na pewno kierunek musi być tym głównym kierunkiem i ja bym tu wybrał Donbas, bo jest tam po pierwsze znacząco więcej pododdziałów rosyjskich, więc one stanowią dla mnie główne zagrożenie. Natomiast kierunek południowo-wschodni i południowo-zachodni, bo to taka oś by była, powtarzam, no, widziałem część z tej rozbudowy fortyfikacyjnej, o której pan generał Skrzypczak wspominał na własne oczy, więc o nią zbytnio bym się nie martwił. Zmartwienie przychodzi w momencie, kiedy masa wojsk ruszy, bez względu na ilość tych wojsk które ruszą z kierunku Białorusi. A kierunkiem pomocniczym, który by wprowadzał w błąd, dezorganizował i zmuszał Rosjan do z kolei wykonywania zmian w użytowaniu wojsk, potraktował ten kierunek południowo-wschodni. Natomiast skoncentrował się, zgodnie z tym, co prezydent Ukrainy powiedział, skoncentrował się w pierwszym etapie właśnie na odzyskaniu Donbasu, z tego też tytułu, że tam jest najwięcej tych zasobów naturalnych, Charków, Zagłębie Pancerne i nie tylko, odtworzenie całego przemysłu, bo nie dokończyłem wątku. Ukraińcy teraz szukają nowych lokalizacji, żeby budować potencjał swoich fabryk zbrojeniowych. To jest też ciekawa lekcja, którą my jako państwo bezpośrednio graniczące z państwem objętym działaniami wojennymi powinniśmy bardzo szybko wyciągnąć i przystąpić do stosownych działań w tym obszarze, bo tutaj nie trzeba być wielkim ekspertem wywiadu, żeby zawiązanymi oczami największe spółki zbrojeniowe narysować na mapie, gdzie są. Więc Ukraińcy tutaj mają dużo do roboty i żeby tą robotę jak najszybciej zrobić, muszą doprowadzić minimum do odzyskania, moim zdaniem, Donbasu. Natomiast Krym w mojej ocenie będzie dalej przedmiotem rozgrywek politycznych, bo nie zapominajmy, Krym jest tym oczkiem w głowie Putina. On nie chce tego oddać, chce mieć kontrolę nad Morzem Czarnym, nad ruchem, który tam będzie odbywał się przez ten basen i przede wszystkim ruch handlowy i ruch paliwowy, bo jest to jeden z głównych korytarzy, którym przechodzą dostawy, mnóstwo dostaw bynajmniej przechodziły z Chin. Natomiast też jest to kierunek, którędy ropa naftowa i gaz ziemny dostarczone są do Europy, a Ukrainie zależy na Krymie, bo no, jest tym zapleczem, który będzie żywił Afrykę.
No tak, eksport. To samo pytanie do generała Skrzypczaka. Gdyby pan mógł decydować o tym głównym kierunku na tarcie, Donbas czy Południowy Wschód?
Znaczy, ja bym uderzył podstawy operacyjne wojsk, które działają w rejonie Donbasu. Uderzyłbym na kierunku Zaporoże, południe Donieck, na Mariupol, północ Mariupol, żeby dojść na najkrótszą komunikację do brzegu Morza Azowskiego, wychodząc od południa na skrzydło Donbasu i wykonał uderzenie pomocnicze na kierunku Łymań, Kremienna, Ługańsk, zagrażając wojskom rosyjskim oskrzydleniem czy wzięciem Kleszczy w rejonie Donbasu i wyjście na tamtym kierunku do granicy z Rosją, czyli w kierunku Narostów. Wydaje mi się, że to byłoby uderzenie główne, to na południe od Donieska na północ Mariupol, drugie pomocnicze to wyjście na Kremienna, na Ługańsk, żeby wziąć Kleszcze Donbas, żeby się o Donbas nie bić, bo tam jest teren dogodny do obrony, prowadzenia do obrony, bo jest mocno zurbanizowany i tam są ta słynna rzeka Siewierski Doniec, żeby jej nie forsować w kierunku na Siewierodoniec, to obejść od północy, bo tam już wojska ukraińskie mają sforsowany Siewierski Doniec, a od południa nie ma problemu. W związku z tym te dwa kierunki z głównym południowym.
A więc mamy, drodzy państwo, różnicę zdań między naszymi ekspertami, między generałami, a to, że trzeba się...
To nie jest różnica zdań. W sztuce planowania operacyjnego nazywa się to wariantowanie. Teraz główno dowodzących z tych dwóch wariantów wybiera jeden.
Tak jest.
Okej, okay, rozumiem. A dodajmy, jak już jesteśmy przy analogiach historycznych, że no po prostu nie można wszędzie uderzyć z taką samą siłą. Nawet weźmy rok 41, operacje Barbarossa, były trzy grupy armii, północ, środek i południe, i też nierównomiernie zostały rozłożone siły pancerne, bo nie mogli być Niemcy wszędzie i uderzyć z taką samą mocą. Gdzieś to przełamanie być musi. Panowie, to tyle, jeżeli chodzi o potencjalne kierunki uderzeń. Jakie opcje mają obie strony na pierwszym pierwsze miesiące roku 2023. Rozmawialiśmy o Rosjanach i ich potencjale, a teraz o Ukraińcach i ich potencjale. Zarysowaliście panowie, jakie cele mogliby osiągać, jakie operacje przeprowadzać, no ale oczywiście wszystko zależy od sprzętu. I teraz panowie, co waszym zdaniem, bo mówicie, obaj panowie użyliście określenia kroplówka, czego Ukraińcy potrzebują, co powinno być dostarczane Ukrainie, żeby te cele były realne do osiągnięcia. No oczywiście nie unikniemy sprawy leopardów, to jest news ostatnich dni. Polska zadeklarowała jako pierwsza, że jest gotowa kilkanaście takich czołgów w stronie ukraińskiej przekazać. Co jeszcze? Panie generale, kieruję się na początku może do pana generała Skrzypczaka.
Znaczy generalnie Ukraina potrzebuje nowych formacji bojowych. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest w stanie wojny już rok czasu i te jednostki zawodowe, które były perfekcyjnie przygotowane do tej wojny, one są mocno osłabione, ponieważ w wyniku tej 11-miesięcznej wojny duży potencjał tych żołnierzy, którzy wyszli na początku na wojnę, byli doskonale przygotowani, oni są wśród poległych i tych, którzy są rannymi, ich jest przez kilkanaście tysięcy. A ten potencjał odtworzeniowy Ukrainy ma coraz, może inaczej powiem, kołdra się kurczy bardzo mocno Ukraińcom. I teraz pytanie jest takie, czy Ukraińcy mają potencjał ludzki, a jeżeli mają potencjał ludzki, to czy mają tyle sprzętu, żeby tym potencjałem ludzkim, wyszkolonym potencjał ludzkim ten sprzęt obsadzić? Moim zdaniem Ukraińcom brakuje jednego i drugiego. W Europie Zachodniej mnóstwo młodzieży przybywa ukraińskiej, nie wiem dlaczego tam nie są zmobilizowani, nie powiem, bo rozmawiałem też z ukraińskimi oficerami, jak oni traktują tych, którzy są poza Ukrainą i sobie dobrze żyją. Dostatnio sobie żyją, nie angażują się w ogóle w to, co się dzieje na Ukrainie. Ale uważam, że pomoc, która płynie z Zachodu, jest metodą przekazywana metodą kroplówkową. Ona nie pozwoli Ukrainie zbudować potencjału wystarczającego, żeby przeprowadzić ofensywy. Bo ten potencjał, który mają, jest potencjałem obronnym, a ten ofensywny im się wyczerpał. W związku z tym trzeba w tej chwili podjąć decyzję, być może w wyniku konferencji międzynarodowej, żeby wszyscy włożyli kartę na stół, co możemy dać. I to nie może być w tej chwili dyskusji politycznych takich, jakie są przy leopardach. Proszę zobaczyć, wcześniej były przy patriotach, politycy głównie dyskutując o patriotach, przez dwa miesiące chcieli zbić kapitał polityczny. Kłócili się między sobą, obrzucali się w obie strony, a to ci źli, a ci dobrzy. Podobnie jest, zaczyna się być z leopardami. Nie przekłada się to wcale na pomoc konkretną dla Ukrainy, co pozwalałoby Ukrainie budować potencjał ten bojowy, o którym mówiliśmy z generałem Kraszewskim, ten zaczepny, ten, który byłby wykorzystany do ofensywy. Zatem wydaje się, że po pierwsze mobilizacja, również z udziałem tych, co przebywają Ukraińcy w Polsce, w Niemczech, wszędzie indziej, może legiony ukraińskie stworzyć, dać im broń i amunicję w Polsce, wyszkolić i wysłać na front, chodzi o nowe formacje, nowe jednostki wojskowe. Tego Ukrainie potrzeba i oczywiście musi być ta donacja sprzętu wojskowego nie metodą kroplówkową, a musi być to znaczący przekazanie sprzętu idący nie w dziesiątki sztuk leopardów, ale w setki sprzętu wojskowego, którego Ukraina potrzebuje, żeby móc tą operację, o której mówimy obecnie granicy krajowskim, wykonać tą kontrofensywę, bo to jest warunek podstawowy.
Rozumiem, panowie, to jest jakby jasne, a teraz może przełóżmy to trochę na język konkretów. Panie generale, zwracam się do generała Kraszewskiego, to co konkretnie według pana, jakie są priorytety na tej liście, no nie tyle zakupów, co dostaw? Ja tylko widzę, że jak mantra są powtarzane trzy rzeczy. Czołgi, samoloty i uwaga, pociski dalekiego zasięgu, które mogłyby razić na dalekie siły, na dalekie zaplecze rosyjskie. Pan jest ekspertem od artylerii, od rakiet, no więc nie przez przypadek do pana to pytanie, tylko pytanie, czy jest w ogóle siła, wola polityczna w Ameryce, żeby takie pociski przekazać?
No z tym może być trudno, bo tu mówimy tylko i wyłącznie o pociskach ATACMS, bo te są w stanie latać na 300 kilometrów. No jeżeli nie możemy przekazać jako Zjednoczony Zachód lotnictwa, które byłoby w stanie skutecznie oddziaływać na te zgrupowania pierwszej armii czy inne zgrupowania, chociażby wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej, to przekażmy im właśnie taki sprzęt, który będzie w stanie radzić cele na odległościach większych niż nie 100 kilometrów, ale 200-300, a może nawet i więcej. Oczywiście Generał Skrzypczak kilkukrotnie wspominał o grupach, czy to dywersyjno-rozpoznawczych, czy dywersyjno-sabotażowych. Te grupy powinny być wyposażone w amunicję krążącą, bo ona jest w stanie też zrobić dość dużego zamieszania w szykach tych marszowych i w szykach przedbojowych pododdziałów rosyjskich. Jeżeli chodzi o czołgi, ja nie jestem ekspertem od czołgów, ale ja bym się nie zastanawiał, czy te leopardy dać. Ja bym dał twarde, bo na leopardy znowuż potrzebujemy czasu, żeby Ukraińców bardzo szybko przeszkolić na leopardy. Ja wiem, że to może nie jest tak zaawansowany system jak chociażby Patriot, bo w Leopardzie już samo SKO skomputeryzowane, zdigitalizowane robi bardzo dużo za obsługę. Niemniej jednak tych ludzi do tego trzeba przeszkolić. Chociażby z bardzo prostego powodu, żeby potrafili zrobić obsługę codzienną, żeby wiedzieli, jak reagować w przypadku, gdy nastąpi awaria i inne tego typu rodzaju sytuacje losowe. My mamy twarde, przekażmy im twarde, uwolnimy sobie miejsce na K2, Abramsy, etc., etc. A z racji tego, że twardy zrobiony na 7-2, to i Ukraińcy bardzo szybko się adoptują, praktycznie z marszu mogą wsiąść i krótki instruktaż, jak korzystać ze SKO i tylko zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do 7-2, praktycznie są gotowi do tego, żeby od razu iść do działań. I ja tutaj wiem, że pewnie mi ci, którzy nas oglądają i słuchają, w komentarzach zarzucą. Ja dalej podkreślam, że to nie ilość czołgów, nie ilość patriotów, nie ilość hajmarsów, tylko amunicja do nich, bo jeżeli Ukraińcy tej amunicji nie będą mieli, i tu na pewno nie może to być robione metodą kroplówki, tylko to musi być zmasowana dostawa setek tysięcy sztuk. I jeżeli nie możemy wyposażyć w hajmarsy, dajmy Ukraińcom i pociski do systemu Grad, dajmy amunicję 105.5, dajmy amunicję 105.2, 122 i od groma amunicji czołgowej. Od groma amunicji czołgowej, bo ta jest niezmiernie, niezbędnie potrzebna. Natomiast co do nowo tworzonych jednostek, my nie omówiliśmy jednego wątku, obrona terytorialna, jednak część zadań operacyjnych i taktycznych realizowanych jest przez obronę terytorialną. I tu obrona terytorialna to nie już patrioty, nie hajmarsy, tylko tam się zaczyna od prostych rzeczy: buty, odzież termoaktywna, mundury, kamizelki kuloodporne minimum w klasie 3 plus albo 4, to już w zależności co dostarczymy, hełmy też minimum 3 plus i broń. Broń i amunicja. I wtedy ci ludzie są w stanie podjąć działania, które doprowadzą do, po pierwsze, klęski Federacji Rosyjskiej i zwycięstwa i osiągnięcia tego, co prezydent Zełenski powiedział, czyli odzyskania granic przed 2014 roku.
Zakończył pan, panie generale, optymistycznie, ale ja strasznie pesymistycznie odbieram pańską wypowiedź, bo pan zaczął od pocisków dalekiego zasięgu i czołgów, a skończył na butach. To oznacza, że brakuje, drodzy państwo, dosłownie wszystkiego i ta pomoc musi być bardzo wszechstronna, ale ja, mając generała Skrzypczaka...
Panie Piotrze, będąc na Ukrainie, nie powiem gdzie, przekazano mi, że na dziennie, podkreślam, dziennie na Ukrainie niszczone jest 10 tysięcy pick-upów. 10 tysięcy pick-upów. To są samochody, którymi posługują się Wojska Obrony Terytorialnej.
Mm-hmm. No tak, to pokazuje
oni
skalę.
Nie dysponują tak jak u nas, gdzie WOT dostał kupę nowego sprzętu, mają samochody i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy się nagle zwołali. Każdy, kto miał, no przecież to widzimy i w tych obrazkach, które tam, reportażach, gdzie to samochody cywilne przemalowane. Faktycznie tak jest, jak się jeździ tam po Ukrainie, wszędzie te samochody cywilne, one są przemalowane, reflektory zamalowane, żeby nie demaskować. mają w im znanym miejscu tylko i wyłącznie symbole, które rozpoznają, że to jest ten i ten pododdział, że to nie jest jakaś tam grupa dywersyjno-rozpoznawcza.
Pan generał Waldemar Skrzypczak, ja mając pana tutaj przed kamerą, nie mogę nie zapytać o te czołgi, nie podrążyć tej sprawy. To, co powiedział generał Kraszewski, wydaje mi się piekielnie logiczne. Po co przekazywać Leopardy jeszcze w ramach europejskiej koalicji, z której 15 krajów ma dać po 10 sztuk, każdy jest inny, będzie wszystko trzeba to jakoś uśredniać, szkolić całymi miesiącami załogi, czy nie lepiej dać twarde i te 72, których też jeszcze Polska ma kilkadziesiąt. Czy to nie byłoby logiczniejsze rozwiązanie, panie generale?
Znaczy, za chwilę do tego wrócę, natomiast jeśli chodzi o leopardy, jeżeli by się zebrało tych leopardów kilkaset, no może koło 100 nawet, i zakładam, że to będzie wersja Leopard 2.4, bo one przeważają w innych państwach niż w Polsce, bo my mamy piątki, Niemcy mają piątki, szóstki, natomiast prawdopodobnie jest mowa o przekazaniu Leopardów 2.4, między innymi Finowie to deklarowali, oni właśnie takie mają. Oczywiście przy założeniu, że te czołgi będą obsadzone przez czołgistów już wyszkolonych, to przesiadka z jednego czołgu, jednego typu na drugi czołg będzie wymagała na pewno opanowania umiejętności kierowania ogniem, bo to jest główną, kluczową sprawą w tych czołgów przy zamianie czołgów. I wydaje się, że 2-3 tygodnie pozwoliłyby dobremu, wyszkolonemu czołgiście, przedłożeniu czołgiście z frontu, przeszkolić się na Leoparda. To jest zamykany temat Leopardów, bo my nie wiemy, ile ich będzie, tak de facto szkolenie 2-3 tygodnie dla sprawnego czołgisty wyszkolonego. Natomiast sprawa twardych i pozostałej ilości czołgów to 72. Powiem tak, moja niewiedza polega na tym, że ja byłem przekonany, że myśmy wszystkie czołgi rodziny radzieckich czołgów przekazali wszystkie. Zaskoczony jestem, że jeszcze te 232 czołgi twarde utrzymujemy u siebie na stanie, kiedy w perspektywie mamy mieć K2 i Abramsy, więc nie bardzo wiem, na czym polega trzymanie twardych jeszcze, kiedy rzeczywiście to, co mówi generał Kraszewski, przejście z czołgu nawet T-64 na PT-91 twardego będzie rzeczą niezwykle prostą, bo ja na Opłocie jeździłem, na Opłocie strzelałem pod Charkowem i znam ten czołg i wiem, czym się on różni, a w zasadzie niewiele się różni od czołgów, którymi my dysponujemy, jeżeli chodzi o czołgi rodziny radzieckich czołgów, poradzieckich. Nie wiem, z czego to ta decyzja wynika, że nie oddaliśmy tych czołgów, ale to są już kulisy decyzji politycznych i tylko w tej milczeniu nie znają, ja jej nie znam. Mhm.
Panowie, zaraz przejdziemy do tematu Słonia, sprawa Polska, bo przecież jest jeszcze cały polski wymiar tego, co się dzieje za naszą granicą, ale chciałbym jeszcze, mówiąc o potencjałach obu stron, mówiliśmy bardzo dużo, panowie, dzisiaj o sprzęcie, o perspektywie sztabów generalnych, które planują rozmaite operacje, przesuwając po mapie te przysłowiowe chorągiewki, a żołnierz. To jest też dobry moment, żeby podsumować pewne sprawy, panowie. Jak wy, jako eksperci, obserwując to, w jaki sposób żołnierz ukraiński walczy na tej wojnie, a żołnierz rosyjski, jakie panów są wnioski i jak to wróży na przyszłość? Czy rzeczywiście to są dwa światy? Generał Kraszewski.
Tak, no według mnie są to dwa światy. Ukraińcy po zakończeniu tej wojny, miejmy nadzieję, że to nastąpi już niedługo, będą stanowili zaplecze intelektualno, w NATO to się nazywa lessons learned. I my powinniśmy natychmiast przyczynić się do tego, chociażby z prostego powodu, mamy w Lublinie brygadę litewsko-ukraińsko-polską, żeby taki ośrodek stworzyć, bo sytuacja będzie kuriozalna. To my wszyscy, jak kiedyś uczyliśmy Ukraińców, to teraz od Ukraińców będziemy się uczyli. Ja tylko powiem ze swojej działki, oczywiście nie powiem szczegółów, bo bym zdradził nowe sposoby działania artylerii ukraińskiej, ale Ukraińcy totalnie zrewolucjonizowali użycie artylerii w działaniach bojowych. I my musimy się tego jak najszybciej nauczyć. My musimy odejść od tych, pożal się Boże, 300-metrowych frontów baterii, rozlokowanie, stanowisko ogniowe, to już absolutnie się nie sprawdza. To się absolutnie nie sprawdza, bo żywotność takiego pododdziału liczona jest, no, w najlepszym przypadku na, oceniam, 3-4 minuty. I pododdziału nie ma, bo jest zniszczony. Po pierwsze, jeżeli oceniamy Rosjan i Ukraińców, to u Ukraińców widać, abstrahując od faktu, to absolutnie zgadzam się z panem generałem Skrzypczakiem, że wielu z nich jest i w Polsce, i nie tylko, i jakoś im tak niechętnie wracać do swojego kraju. Natomiast ja byłem w marcu w Dołohobyczowie na przejściu granicznym, tam dostarczaliśmy taką skromną, liczył się fakt i uważaliśmy, że to też tam wspomoże Ukraińców, to masowo mężczyźni wracali sami. To tam nie było tak jak obrazki z Federacji Rosyjskiej, że tam siłą wyciągają tych ludzi. Nie, ci mężczyźni masowo wracali, bo chcieli walczyć. Ja tam stałem ze 4 godziny na tym przejściu, ale już po stronie ukraińskiej i rozmawiałem z nimi, bo każdy z nich był pełen serca do walki, był pełen energii do tego, żeby bronić swojego kraju. Później ta energia przeistoczyła się w nienawiść. I ja się obawiam jednego, że nienawiść może Ukraińców zgubić, bo nienawiść generalnie jest zgubnym doradcą człowieka. I jeżeli racjonalizm nie weźmie góry i takie racjonalne oparte na faktach i sprawdzonych informacjach myślenie i planowanie operacyjne, strategiczne i taktyczne, to nienawiść do Rosjan może zgubić Ukraińców. Wyposażenie, aż miło się patrzy na tych Ukraińców, oni są naprawdę wyposażeni na poziomie natowskim. Od hełmów typu Mitch, poprzez multikamy, już najnowszych generacji kamizelki taktyczne. Nie wiem, jakie płyty mają zakładane, no bo to ciężko powiedzieć, bo tego nie widać. Poprzez buty, ale i gogle noktowizyjne, i monokulary, i mają słuchawki, mają systemy łączności między sobą. Chociażby nawet ta aplikacja, się śmiejemy, że to taki nasz Uber do wskazywania celów rosyjskich, to też sobie zrobili dla cywili. To też jest jakaś taka dobra rzecz, którą powinniśmy u siebie zacząć rozwijać. Więc Ukraińcy zaczynają na tym polu, już dawno zyskali przewagę, no niestety dalej jest ich za mało. I tutaj jeżeli oni nie pójdą w kierunku masowej rozbudowy i my im w tym nie pomożemy, właśnie tych pododdziałów obrony terytorialnej. Później to, co generał Skrzypczak już, jeden ten legion międzynarodowy został utworzony, ale tych legionów powinno być kilka. Pytanie jest, czy Zachód jest dalej gotowy na to, żeby wspierać takie inicjatywy, chociażby w postaci ochotników, którzy tam się zgłoszą do służby w tych legionach. Nie zmienia to faktu, że czy legiony, czy WOT, czy regularna armia muszą mieć czym walczyć. A żeby wygrać, muszą mieć najnowszy sprzęt, nieprzerwany ciągły dostęp do niego, a przede wszystkim do amunicji. Będę to podkreślał i powtarzał z uporem maniaka, ale takie są realia współczesnej wojny.
No dobrze, to teraz to samo pytanie do pana generała Skrzypczaka. Czy przeciwnik mniej liczny, w tym przypadku Ukraińcy, może nadrobić tą przewagę ludnościową rosyjską doskonałym wyposażeniem, ale przede wszystkim motywacją i morale żołnierza, bo to są pewne sprawy już nie tak uchwytne jak ile calów ma lufa.
Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o morale, duch bojowy, to absolutnie Ukraińcy, to jest ich atut. To jest ich atut, ale to nie wystarcza. To jest to, co mówi generał Kraszewski. Im trzeba dać dużo więcej środków wrażenia, które mają dużo większe możliwości niż w tej chwili oni je mają, bo oni muszą razić wszystkie cele, które są w zasięgu środków, którymi powinni dysponować, między innymi te Atakams, o którym mówił generał Kraszewski. Duch bojowy, wysokie morale nie wystarczą, one nie zastąpią zdolności bojowych, które gwarantują im środki rażenia. I na tym trzeba się skupić, bo nie wiem, czy ktokolwiek ma wątpliwości co do ducha bojowego i wysokiego morale armii ukraińskiej, bo chyba nikt nie ma. I w przeciwieństwie do armii rosyjskiej, która tego ducha bojowego nie ma, morale wysokiego wcale też nie ma, poza niektórymi formacjami motywowanymi finansowo głównie, to nie ma odniesienia, nie ma porównania w ogóle co do tych armii, jeśli chodzi o ten aspekt wojska. Natomiast kluczową jest danie do dyspozycji tym do zmotywowanym z duchem bojowym żołnierzy środków wrażenia, które pozwolą im skutecznie razić cele rosyjskiej armii. To jest kluczowa sprawa. I to będzie tylko utwierdzało ich przekonanie, że warto być dobrym żołnierzem, pod warunkiem, że będą mieli te skuteczne narzędzia, które ma dać im Zachód.
Dobrze, panowie, to w takim razie jeszcze dwa pytania. Pierwsze, słonia sprawa polska. Pamiętam, kiedy spadła ta nieszczęsna rakieta w miejscowości Przewodów. No, co tu dużo mówić, wywołało to szok opinii publicznej. Od 11 miesięcy za granicami Rzeczypospolitej Polskiej toczy się wojna. Wielu obywateli Polski, widzów historii realnej, bardzo się obawia, że jeżeli ten konflikt będzie się coraz bardziej przedłużał, że on z tego naszego sąsiedniego państwa, jakim jest Ukraina, może się przelać na Polskę. Czy widzicie, panowie, jakiś scenariusz, nie mówię na to o otwartej wojnie, ale w jakiś wciągnięcia Polski w ten konflikt, destabilizacji naszego kraju w roku 2023, czy też może uspokoić widzów? Pan generał Kraszewski.
Ja uspokoję widzów, bo to trzeba być kompletnym abnegatem sztuki wojowania, żeby w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajduje się Federacja Rosyjska, podjąć jeszcze jeden front i zaangażować się w działania na terenie państwa sojuszniczego. No to już naprawdę, to trzeba, no, nie znam żadnego dealera, ale to już musi być naprawdę dealer towarem, którego jeszcze ten świat nie widział i nie testował. No to jeżeli takie coś się dostarcza Putinowi, to może i tak, ale wszelkie argumenty, fakty wskazują na to, że jest to w tej chwili niemożliwe i nierealne, bo to się skończy katastrofą. Ja nie chcę powiedzieć, że wojną światową, bo ja się pytam, jaki świat z jakim światem będzie walczył? No, mamy tutaj NATO przeciwko Federacji Rosyjskiej i komu? No przecież nikt inny z nimi nie pójdzie do walki.
Mhm. No tak, nawet Łukaszenko się nie rwie do tego.
No absolutnie, więc. Na pewno nie należy bagatelizować scenariuszy tu właśnie z tych wziętych z doktryny Gierasimowa, tej wojny hybrydowej, podprogowej, tej walki informacyjnej, wprowadzania opinii publicznej w błąd, fejkowania, publikowania nieprawdziwych treści na temat, nie wiem, liderów politycznych, liderów wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Z tym należy się liczyć. Natomiast no, ten przypadek tej rakiety to naprawdę to nieszczęśliwy wypadek. To mogło się zdarzyć i no niestety zdarzyło się, ale na Boga 6 sekund lotu rakiety, czy tam 7 sekund lotu rakiety, to no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I ja tu bym nie myślał w kategoriach tego, że nas się wciągnie militarnie w ten konflikt. Raczej bym się zaczął zastanawiać od dawien dawna, a w perspektywie 2023 roku, jak długo Zachód utrzyma bądź też zwiększy tempo zaopatrywania strony ukraińskiej. Zachód nie dojdzie do momentu i powie, dobra, my tego mamy dość.
To samo pytanie do pana generała Skrzypczaka. Obawy Polaków o ewentualne rozszerzenie konfliktu na Polskę. I jeszcze jedna obawa dodam, panie generale, bo pan powiedział, że pan jest zaskoczony, że jeszcze nie daliśmy czołgów twardy, ale wielu internautów, wielu Polaków ma odwrotne obawy, że my przekazujemy Ukrainie za dużo sprzętu, tym samym się osłabiamy i w wypadku, gdyby Putin jednak zachował się jak abnegat, używając porównania generała Kraszewskiego, ruszył dalej na zachód, to sami będziemy rozbrojeni. Co pan na takie obawy?
Przede wszystkim proszę pamiętać, że nasza wschodnia granica jest granicą NATO. I więc możemy się czuć bezpieczni i uspokajam wszystkich, że na pewno NATO, chociażby teraz ten fakt, że gromadzimy dużo sprzętu natowskiego na naszej wschodniej granicy, świadczy o tym, że jest wola obrony NATO wszystkich swoich członków sojuszu. To jest pierwsze. Druga rzecz, co mówi generał Kraszewski, armia rosyjska jest związana wojną z Ukrainą i szybko armia rosyjska z tej wojny nie wyjdzie. Nie wyobrażam sobie, żeby to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, skończyło się nagle, raptownie i że armia rosyjska uderzy, może inaczej, wywoła kolejną awanturę z NATO. Nie ma takiego potencjału, nie ma takiego możliwości, nie ma takich możliwości Rosja, żeby móc kimkolwiek teraz jakąkolwiek nową awanturę zaczynać, tym bardziej, że to imperium się rozpadło. Widzę były republiki radzieckie, które już w tej chwili zupełnie urwały z łańcucha Kremla. Kreml nie ma sojuszników. Na kogo może Kreml jeszcze liczyć? Tylko na siebie. A z okopów na Ukrainie Ukraińcy ich długo nie wypuszczą. Armia ukraińska będzie tak długo wiązała armię rosyjską, dopóki Ukraina swoich celów, o których dzisiaj mówiliśmy, nie osiągnie. To z kolei na lata być może wiąże armię rosyjską, którą czeka po tej wojnie na pewno głęboka reforma. Ta armia nie będzie zdolna przez wiele, wiele lat do tego, żeby z kimkolwiek awanturę zaczynać, a na pewno nie z NATO. A zatem uspokójmy się i nie historyzujmy. Wojna nam nie grozi. A to, że niektórzy, taka, no bo u nas jest w Polsce, odnoszę wrażenie i też czasami się u pana członkowie tej partii pojawiają, mówię o partii wojny, którzy próbują jakby eskalować, nakręcać atmosferę wojny i tego zagrożenia. Nie wiem, czemu ma to służyć, ale odnoszę wrażenie, to, że to jest jakby się wpisywanie w tą wojnę hybrydową, o której mówił generał Kraszewski, w tą wojnę informacyjną skierowaną przeciwko nam. Tego nie wolno robić. Tego nie wolno robić i uważam, że to nie powinno w ogóle mieć miejsca, bo to jakby manipuluje psychiką wielu ludzi i też i pana słuchaczy, bo ja uważam, że partia wojny w Polsce jednak istnieje i ona próbuje jakby eskalować w świadomości naszej to zagrożenie, które ja uważam, że podaje generał Kraszewski, że jego nie ma.
Nie, no to zgadzamy się, panowie, że wojna jest absolutnie niedopuszczalna. Nie możemy za żadną cenę w ogóle wejść do tej wojny i to w ogóle jest jakiś scenariusz horrendalny. Natomiast ja odwołuję się tylko do obaw opinii publicznej, która to podnosi.
Panowie,
oczywiście i bardzo słusznie. Dla mnie scenariusz wojenny jest w ogóle nie do zaakceptowania, to jest jasne. Obserwuję, panowie, to, co się dzieje. Widzę te miasta zburzone ukraińskie blisko frontu. Na samą myśl o tym, że tak mogłaby wyglądać Polska, po prostu ciarki przechodzą. Musimy absolutnie zrobić wszystko, żeby oczywiście pomagać Ukrainie, to jest jasne, ale w ten sposób, jakby tą cienką, czerwoną linią musi być to, że my sami do tej wojny nie wchodzimy. Tylko jeszcze krótko, w takim razie, panowie, jak waszym zdaniem długo zajmie Rosji odbudowanie swojego potencjału militarnego po wojnie na Ukrainie, po tych stratach, jakie już poniosła, jakie jeszcze poniesie w roku 2023? Jak długo możemy spokojnie spać, ile mamy czasu na zbudowanie takich potężnych sił zbrojnych, które będą w stanie odstraszyć przeciwnika, generał Kraszewski?
Znaczy, jedno adwocent do poprzedniego wątku. My aż w tak błogi spokój to nie możemy popadać, bo tutaj bez względu na wzgląd, co partia wojny czy ktokolwiek inny głosi, próbuje wcisnąć w społeczeństwo, to pamiętajmy, że Europa przed 2014 rokiem lansowała pogląd, że nam w ogóle absolutnie nic nie grozi. Stąd też wynikło wiele nieporozumień, które teraz mają swoje reperkusje. Zdecydowana większość państw, tutaj czy to państw europejskich z grupy natowskiej, czy państw europejskich z grupy Unii Europejskiej i trzecia to są państwa, gdzie są tu i tu. Zdecydowano się na drastyczne cięcia. Jeżeli ja zaczynałem w 1992 roku jako młody artylerzysta i wzorcem była dla nas artyleria Niemiec, to proszę zauważyć, że w tej chwili Niemcy mają około 4 dywizjonów ogniowych. Polska ma ich no, około 30 w tej chwili. Jest to dysproporcja, więc nie możemy nagle powiedzieć, że możemy uspokajamy społeczeństwo, że no, wojna, patrząc realnie na to, co się dzieje, nam nie grozi, bo nie ma czym. No i jedynie co, to ten szantaż nuklearny, ale tu widzimy, że też się absolutnie nic nie dzieje, oprócz tylko głoszenia pewnych haseł, które wywołują A bynajmniej ten, który je głosi, myśli, że wywołują panikę i ten, no, koło tego też nie wolno przychodzić na zasadzie, a pogadali i tradycyjnie nic nie zrobią. Więc jeszcze raz, musimy myśleć o tym. Musimy o tym myśleć, nie możemy zapominać o takich inicjatywach jak obronnie przygotowane społeczeństwo, bo to wiele rzeczy teraz powychodzi, że w tych naszych wspólnotach mieszkaniowych ludzie nie wiedzą, jakie są sygnały alarmowe, gdzie są miejsca zbiórki do ewakuacji i tak dalej. To są, szanowni państwo, podstawowe, elementarne wiedza, którą każdy z nas powinien posiadać. Powinniśmy przystąpić teraz właśnie do nauczania tych podstawowych rzeczy, takich jak udzielanie niekwalifikowanej pomocy medycznej, chociażby proste, szybkie kursy budowy i posługiwania się bronią, bo jak się nauczymy z KBKS-u strzelać, to dostanie się czy to Grota, czy Kałacha, czy M16. Zasady celowania są takie same na całym świecie. To tylko dołożenie red pointa czy kolimatora może ułatwić, a na pewno nie utrudnić. Więc ten wątek, który... A może nie wątek, bo to się materializuje. My po pierwsze musimy przezbroić się, pozbyć się całego tego potencjału postradzieckiego, zbudować nowe zdolności sił zbrojnych, szczególnie w tych obszarach, gdzie ich mamy niewiele, czyli tu cała obrona powietrzna leży, cała łączność zdigitalizowana NATO już od dawien dawna lansuje pogląd funkcjonowania w tym środowisku sieciocentrycznym. Dostaniemy F-35, to żeby to nie były tylko ozdoby na wybranych lotniskach na terenie naszego państwa, muszą funkcjonować w takich systemach. Musimy patrzeć na budowanie tych nowych zdolności przez pryzmat. Niestety to kosztuje dużo pieniędzy.
Oczywiście, panowie, tylko ja proponuję, nie wchodźmy w polskie zbrojenia, bo to jest w ogóle temat, który możemy zrobić kolejną dwugodzinną debatę i zupełnie inny. Natomiast jeszcze ja chciałbym usłyszeć od pana generała Skrzypczaka taką jego opinię, jak, panie generale, długo według pana Rosja by mogła swój potencjał odbudować, jeżeli to jest w ogóle możliwe, bo jeszcze, drodzy państwo, mówiliśmy o stratach kolosalnych, które Rosjanie ponoszą, ale jeszcze sankcje przecież, które demolują.
No właśnie, panie Piotrze, bo pan mi nie dał skończyć. Jedno zdanie.
Przepraszam. Przepraszam bardzo.
10 generał lat. Kraszy. Według mnie jest to czas około 10 lat, który my nie możemy przespać. Ja to w tym kontekście mówiłem. Przepraszam wszystkich, że nie podałem tej liczby 10 lat na samym początku. Według mnie jest to czas około 10 lat.
Panie generale, dekada. Zgadza się pan z tym?
Więc to jest tak, panie Piotrze, szanowni państwo. Moim zdaniem dokonać trzeba oceny zdolności odtworzeniowej potencjału przemysłu rosyjskiego w zakresie odtworzenia zdolności armii rosyjskiej, ale to będzie zależało od tego, jak skuteczne były do tej pory sankcje wobec Rosji, a moim zdaniem te sankcje mocno poturbowały zdolności przemysłowe Rosji na pewno, to po pierwsze. Po drugie, to armia rosyjska, bogatsza doświadczenie z wojny z Ukrainą, będzie poddane głębokiej reformie. We wszystkich obszarach funkcjonowania sił zbrojnych rosyjskich, również jeżeli chodzi o technologię systemów uzbrojenia armii rosyjskiej, oni dostrzegli, że to te kierunki, w które oni szli, okazały się złymi. To ślepe uliczki, te ich czołgi, te ich haubice, to wszystkie te systemy, którymi oni dysponowali, okazały się mało skuteczne w konfrontacji z technologiami zachodnich państw. A zatem całą Rosję i rosyjską czeka głęboka reforma. Oczywiście najpierw to musi nastąpić reforma na poziomie politycznym. Jeżeli jej nie będzie, to nie będzie reformy w państwie. To państwo będzie się tylko cofało i będzie coraz bardziej upadało. To jest, pan generał Krzyski powiedział 10 lat, ja mówię nie mniej jak 10 lat, nie mniej.
Czyli tutaj nasi eksperci, generałowie są zgodni i teraz panowie, puenta całej dzisiejszej debaty generałów, czyli kluczowe pytanie, które wisi nad nami, bo mówiliście panowie, że czekają nas ofensywne operacje obu stron, ale teraz czas, rok 2023. Czy uważacie panowie, że ta wojna w tym roku się zakończy? Czy zbliżamy się do końca, czy uważacie, że będzie trwała przez cały rok 2023 i jeszcze dłużej? Generał Kraszewski, kiedy skończy się ta wojna?
Żeby już krótko odpowiedzieć, w mojej opinii to jest minimum półtora, dwa lata. Półtora roku do dwóch lat. Nie liczmy na to, że to zakończy się teraz, w tym roku. Czy to będzie ta ofensywa rosyjska, czy jakiekolwiek inne działania. Według mnie półtora do dwóch lat. Półtora do dwóch lat.
No, to bardzo pesymistyczne.
Realizując cel polityczny prezydenta Zełenskiego, czyli odzyskanie granic przed 2014 roku.
Generał Skrzypczak, też pan nie wierzy w wielką konferencję pokojową wiosną, która zakończy ten konflikt?
Ja wierzę w konferencję taką, która zmobilizuje wszystkie kraje do wsparcia Ukrainy. I bym o tej konferencji mówił. Oczywiście w konsekwencji tej konferencji być powinno w ostatnim jakimś artykule zapisane, że wszystkie państwa uznają granice Ukrainy sprzed 2014 roku. I to powinno być pokazanie środkowego palca Putinowi. Natomiast moim zdaniem do końca tego lata tego roku powinny się zakończyć działania zbrojne z zawieszeniem broni. Nie zakończenie wojny, ale działania zbrojne, zakończenie zawieszenia broni i szukanie rozwiązań politycznych, być może pokojowych, ale na pewno pokoju w tym roku nie będzie.
No tak, drodzy Państwo, to jeszcze jest, panowie, trzecia możliwość, to znaczy taka, jaka już przerabialiśmy raz, wojna w 2014 roku, a potem 8 lat takiej dziwnej wojny.
Zawieszenia broni.
No tak. Właśnie, i potem, czyli to by oznaczało, że czeka nas jeszcze trzecia runda, a przed Ukrainą jeszcze dużo, dużo nieszczęść odpukać. Oby tak się nie stało. Drodzy Państwo, moimi gośćmi dzisiaj byli pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo panu dziękuję, panie generale.
Dziękuję panu, panie Piotrze, dziękuję panu generałowi Kraszewskiemu.
Tak, i drugi nasz gość, generał Jarosław Kraszewski. Również bardzo dziękuję, panie general.
Panie redaktorze, serdecznie dziękuję. Jak zwykle pozostaję do dyspozycji. Nie byłbym sobą, jakbym nie podziękował swojemu dowódcy, że mogłem przy jego tutaj potędze coś tam od siebie dorzucić, niekoniecznie zgodnego z prawdą. Dziękuję, panie.
Zdrowia Bogu wojny.
No dobrze.
Pozdrawiam koncerną pięść naszej armii.
Jak widzicie, panowie znają się jak łyse konie również ze swojej służby, także też dla panów myślę, że to była miła dyskusja. To jest koniec naszej debaty generałów. Bardzo państwu dziękuję za obejrzenie tego programu. A Państwu, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że nowa formuła historii realnej, czyli debaty, przypadła Państwu do gustu. No i cóż, kciuk, wielki kciuk dla widzów, dla Was kochani. Dziękuję, że oglądacie kolejne odcinki, że nas wspieracie. Dzięki Waszemu wsparciu na YouTubie i na Patronite możemy przygotowywać kolejne materiały i działać. Tak po prostu działa YouTube, także wielkie dzięki. Kolejny kciuk dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk oczywiście dla biblioteki internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.